Pewnie wszyscy wiedzą, co dalej jest tematem dzisiejszego kazania, dlatego że zacząłem z listu do Filipian i dzisiaj będę też kontynuował. Mówiłem już dwa kazania na ten list, więc list do Filipian, pierwszy rozdział, żebyśmy otworzyli. I skoro żeśmy skończyli na wersecie 11, to dzisiaj będzie fragment od wersetu 12. Słyszałem taki ciekawy żart na temat kaznodziejstwa ekspozycyjnego. W sumie to jest bardzo przydatna i fajna rzecz, dlatego że kaznodzieje nie mają kryzysu sobotniego wieczora. Kiedy się zastanawiają nad tym, co by tu powiedzieć jutro. Jeżeli mamy właśnie jakiś fragment i studiujemy go, to zawsze wiadomo, co jest dalej. Przeczytam fragment od 12 wersetu. Pierwszy. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. Także więzy moje są za sprawę Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. A większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością bez bojaźni głosić Słowo Boże. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory, inni natomiast w dobrej myśli. Jedni z miłości wiedzą, że jestem tu, aby bronić Ewangelii. Drudzy zaś głoszą Chrystusa z kłótliwości, nieszczerze, sądząc, że zmogą przez to ucisk więzów moich. Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany, czy obłudnie, czy szczerze, z tego się raduję i radować będę. Taki fragment. Oczywiście to nie jest koniec tej myśli. Apostoł Paweł mówi dalej i kiedy mówi, że końcówką tak naprawdę jest ten fragment, kiedy on mówi, że dla niego śmierć jest zyskiem i Chrystus jest życiem, ale specjalnie nie chciałem kontynuować, dlatego że bym nie był w stanie zakończyć dzisiaj kazania, więc chciałem rozpocząć i przy następnej okazji mówić o tym całym fragmencie. Chcę wam powiedzieć, że studiując ten fragment, zrozumiałem bardzo dużo, jeżeli chodzi o charakter i osobowość apostoła Pawła. Dlatego, że tak naprawdę ten fragment przedstawia pewne okoliczności, w których on się znajduje, pokazuje jego reakcję, pokazuje, czym on żyje, pokazuje, na czym się skupia, pokazuje głębię jego umysłu i głębię jego serca. I dlatego studiując i rozumiejąc to wszystko, na ile jesteśmy w stanie, możemy poznać jego charakter. Możemy poznać charakter apostoła i możemy patrzeć na swoje życie, właśnie porównując, co przeżywał apostoł Paweł, jak reagował, co przeżywamy my i jak reagujemy. Co jest w centrum naszego życia, co było w centrum jego życia. I jaki wpływ to miało na wszystkich ludzi dookoła apostoła Pawła. Więc na samym początku widzimy, że apostoł Paweł tak jakby odpowiada ludziom wierzącym na jakieś pytanie. I prawdopodobnie był list, który był do niego wysłany z zapytaniem, co się z nim teraz dzieje, w jakich okolicznościach on się znajduje. I ludzie wierzący się bardzo troszczyli, martwili, jeżeli chodzi o jego sytuację. I dalej apostoł Paweł, widzimy, że on się nie żali, mimo że był w bardzo trudnych okolicznościach, ale jego odpowiedź nie jest taka, że jest mi bardzo ciężko, proszę o modlitwę, nie wiem, czy wytrzymam. Nie, apostoł Paweł tutaj mówi, że chce, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. Widzimy, że apostoł Paweł tak jakby tutaj nie istnieje. On jest w trudnych okolicznościach, ale to, że jest w tych trudnych okolicznościach, w ogóle mu nie dokucza. To jest człowiek, który od razu zmienia fokus z siebie i z tych trudnych okoliczności na to, co, w jaki sposób Bóg wykorzystuje te trudne okoliczności w jego życiu. I widzimy, że zmienia fokus z siebie na to, że tak naprawdę dzięki temu, że on jest w tych okolicznościach, Bóg czyni niesamowite rzeczy. I teraz Nie raz słyszałem świadectwo ludzi w naszym zborze, świadectwo ludzi w innych zborach, moich znajomych, przyjaciół, wierzących, którzy mówili, że właśnie przez trudne okoliczności mogli zrobić coś, albo Bóg wykorzystał te trudne okoliczności, żeby dotrzeć do innych ludzi z Ewangelią. Moja kuzynka, która miała białaczkę, przez wiele lat męczyła się z tą chorobą i tak naprawdę ja, muszę przyznać, moja rodzina, jej rodzina, wszyscy byli przekonani, że ona nie przeżyje. Dlatego, że było coraz gorzej, to trwało już 2 lata i naprawdę lekarze nie dawali żadnej nadziei, ale miała przeszczep i później organizm, nie wiadomo jak, jakimś cudem zaczął tak szybko się odbudowywać, że lekarz, który był takim głównym prowadzącym lekarzem, przyszedł do niej i powiedział, że on w całym swoim życiu, w całej swojej karierze nie widział czegoś takiego i powiedział, że dla niego to jest Boży cud. To jest człowiek, który nie jest wierzący. I on powiedział, że to jest niewytłumaczalne. I naprawdę i dla wszystkich to był Boży cud i ona jest teraz zdrowa i wszystko u niej jest bardzo dobrze, ale dzięki temu ona mogła zwiastować Ewangelię jemu, innym ludziom, z którymi miała jakąkolwiek styczność wtedy. To jest przykład tego, że człowiek się znajdował naprawdę w dramatycznych okolicznościach, ale dzięki temu Bóg otwiera pewne drzwi i on pokazuje swoją chwałę. I to, co się stało się nie dzięki mocy wiedzy lekarzy, tylko dzięki temu, że Bóg okazał łaskę i on uczynił coś, co właśnie zszokowało profesorów. I apostoł Paweł tak samo patrzy na to w ten sposób, że okoliczności, w których on się znajduje, nie są problemem. Ale dzięki temu, że on jest, gdzie jest, Bóg otwiera drzwi do rozpowszechniania się Ewangelii Chrystusowej. Dlatego, że wcześniej nie miał styczności z tymi ludźmi. I apostoł Paweł zawsze patrzy, czy jest coś, co on jeszcze może zrobić, żeby Ewangelię zwiastować. Więc widzimy, że z tego fragmentu apostoł Paweł mówi o dwóch grupach osób tutaj. Do kogo ta Ewangelia, znaczy co te okoliczności robią. Po pierwsze, on mówi, że ta jego sytuacja sprawiła, że Ewangelia się rozpowszechnia wśród żołnierzy i elit politycznych, z którymi on nie miał wcześniej kontaktu, teraz ma, czyli dla niego to jest bardzo duży bonus tego, że znajdował się w więzieniu. A druga rzecz jest to, że on powiedział, że ta jego sytuacja, jak on widzi, sprawiła, że inni bracia, inni ludzie wierzący mają teraz większą gorliwość do głoszenia Ewangelii. Czyli apostoł Paweł w ogóle nie mówi o sobie, w ogóle nie mówi o tym, w jakiej sytuacji się znajduje, tylko widzi, że Bóg wykorzystuje tą sytuację, żeby on mógł zwiastować Ewangelię żołnierzom, elicie politycznej, która miała z nim styczność wtedy i zauważył też taki efekt, że inni bracia, którzy może wcześniej bardziej się bali zwiastować Ewangelię, teraz robią to z większą gorliwością. Więc pierwszy punkt z tego to jest to, że Ewangelia się rozpowszechniała wśród żołnierzy. Ciekawe jest to, że tutaj w tym fragmencie przeczytamy także więzy moje, 13 werset, także więzy moje za sprawę Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. Ciekawe jest to, ten wyraz zamek, dlatego że chciałem zrozumieć, gdzie to było, z kim to było, jacy byli żołnierze, jacy to byli ludzie dookoła niego. I tam jest słowo pretorium. I pretorium mogło oznaczać zamek, czyli zamek i żołnierze, którzy byli strażnicy w tym zamku. Czyli to jest miejsce, ale to słowo oznaczało też pewną grupę osób. To jest elitarna grupa żołnierzy, która znajdowała się właśnie w tym miejscu. Czyli to nie byli zwykli żołnierze, tylko elita tych żołnierzy. Stąd widzimy, że apostoł Paweł widział, że on miał dostęp nagle przez swoje więzy do tych ludzi. I powiedział, że więzy za sprawę Chrystusową stały się znane na całym zamku i wszystkim innym. Apostoł Paweł tutaj podkreślał, że ci ludzie, którzy mieli z nim styczność, bardzo dobrze rozumieli, że to nie jest zwykły więzień. To nie jest człowiek, który po prostu trafił do więzienia dlatego, że był przestępcą. To nie był człowiek, który trafił do więzienia dlatego, że zrobił coś złego. Żołnierze, którzy byli tam, nawet elity polityczne, które się znajdowały w jego otoczeniu, bardzo dobrze rozumiały, że apostoł Paweł nie był więźniem Rzymu. Że to nie był więzień polityczny, to nie był więzień taki przestępca, który zrobił coś złego. Każdy z nich rozumiał, że apostoł Paweł znajduje się tam nie dlatego, że jest winny, tylko dlatego, że jest więźniem Jezusa Chrystusa. I możemy przeczytać w liście do Efezjan, 3:1, apostoł Paweł mówi, dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was, pogan. I to jest ciekawe, że apostoł Paweł miał zupełnie inną perspektywę w swoim życiu. On nawet tutaj, znajdując się w więzieniu, będąc więźniem, i tak tłumaczy, że nie jest więźniem Rzymu, tylko że jest więźniem Chrystusa. I wie dlaczego, jakie jest przestępstwo. Tak? Wie za jakie przestępstwo, że to jest za was pogan. To jest właśnie niesamowita rzecz, że apostoł Paweł był tak przesiąknięty Chrystusem, że nawet swoje okoliczności nie traktował jako fizyczne okoliczności, tylko jako duchowe okoliczności. Że to nie jest więzienie fizyczne dla niego, to są duchowe więzy i że to są więzy dla Jezusa Chrystusa. I właśnie ciekawe jest to, że on mówi, że jestem więźniem Chrystusa Jezusa. Co to oznacza być więźniem? Innymi słowy, więzień to jest ten człowiek, który nie ma władzy nad swoim życiem w danym momencie. Tak? Że człowiek, który nie może robić tego, co chce, człowiek, który nie jest wolny, człowiek, który nie wybiera tego, co on robi. Czyli innymi słowy, apostoł Paweł mówi, że będąc więźniem Jezusa Chrystusa, on nie żyje tak, jak chce, tak jak jego ciało chce. Nie żyje tak, jak jego ambicje ludzkie mogły mu dyktować, tylko on jest całkowicie skupiony na tym, co jest dobre dla Jezusa Chrystusa. Czyli Jezus Chrystus całkowicie kontroluje jego życie. Jezus Chrystus mówi, co on ma jeść, gdzie ma być, z kim ma rozmawiać. Całe jego życie jest kontrolowane przez Jezusa Chrystusa. To oznacza być więźniem Jezusa Chrystusa i mówi, że dla pogan, dlatego żeby Ewangelia bardziej się rozpowszechniała. Dalej, on mówi o tym, że z jednej strony, że miał dostęp do tej grupy żołnierzy i elit politycznych i oni wiedzieli, że on jest więźniem Chrystusa, czyli mógł im zwiastować Ewangelię. Nie wiemy, czy którykolwiek z nich się nawrócił, nie ma tutaj żadnej informacji, ale na pewno wiedzieli, kim on jest, za co jest w tym więzieniu i komu służy. I widzieli różnicę pomiędzy apostołem Pawłem i innymi więźniami. I dalej, 14, on mówi, a większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością bez bojaźni głosić Słowo Boże. Widzimy, że drugi efekt tego, że on się znajdował w więzieniu, polega na tym, że inni bracia, którzy wcześniej może się bali tego, żeby w tak otwarty sposób zwiastować Ewangelię, nabrali otuchy i zaczęli z większą gorliwością głosić Słowo Boże. Kolejne pytanie. Czy to by było, nie byłoby bardziej logiczne, że bracia, którzy bali się wcześniej głosić, teraz by się bali jeszcze bardziej? Wiedząc, że apostoł Paweł teraz jest w więzieniu. Taki by był logiczny wniosek, że człowiek, który głosi Ewangelię, za głoszenie Ewangelii trafił do więzienia. W jaki sposób może to coś dać większej otuchy ludziom, którzy i tak się boją? Ciekawe jest i ciekawe było to, że apostoł Paweł to omówił. Mnie zastanowiło, dlatego że logicznie to nie pasuje. Ale musimy zrozumieć znowu, w jakich warunkach ci ludzie wtedy funkcjonowali. Więc w jakich warunkach ci ludzie wtedy funkcjonowali? Czy chrześcijaństwo w tamtych czasach, wtedy kiedy apostoł Paweł pisał ten list, było taką samą religią, jak jest teraz? Absolutnie nie. Dlatego, że chrześcijaństwo wtedy było postrzegane jako sekta, która się wywodzi z judaizmu. I teraz z jednej strony była opozycja liderów religijnych w stosunku do chrześcijan, czyli ci ludzie byli prześladowani nie tylko poprzez władze formalne, ale byli też prześladowani poprzez elity religijne tamtego czasu, dlatego że wszyscy widzieli w nich zagrożenie. Druga rzecz, mimo że ludzie mówili, że to jest sekta, wiedzieli, że jest w tym coś boskiego. To widzimy z całości Nowego Testamentu, że ci, którzy prześladowali, i tak wiedzieli, że jest w tym coś. Pamiętacie, że nawet ludzie, którzy schwytali Jezusa Chrystusa i którzy prześladowali Jego uczniów, elita religijna, mówili, dobrze, jeżeli to jest ludzkie, to się rozwieje. Tak jakby każda religia, która jest ludzka, ona przychodzi i odchodzi. Ona długo nie trwa, tak? To są ludzkie nauki. Ale jeżeli jest to od Boga, to lepiej nie być w opozycji do czegoś, co robi Bóg. I to było cały czas. W Starym Testamencie jest tak samo. Nawet poganie, którzy widzieli, w jaki sposób Bóg prowadzi naród izraelski, też mówili, że oni słyszą o tym, co Bóg czyni z narodem izraelskim, w jaki sposób Bóg pokonuje inne narody. Mimo że naród izraelski nie był ani największy, ani najsilniejszy, ani najzdolniejszy, ale i tak ludzie wiedzieli, że działa w tym Bóg i że Bóg czyni cuda. Tak samo jest tutaj, że ludzie zaczęli widzieć, że ta sekta, która się wywodzi z judaizmu, mała grupa ludzi zaczyna przybierać na znaczeniu, na wadze. Że coś w tym jest. Nie, to nie jest zwykła ludzka nauka, dlatego że w tym działa Bóg. Możemy przeczytać bardzo, bardzo ciekawy fragment, który nam przybliży takie rozumienie. Dzieje apostolskie, 19 rozdział, od 23 wersetu. Zobaczymy, gdzie skończymy. To jest bardzo długi fragment, do 40. Ale ważne zrozumieć ideę. Dzieje apostolskie, 19 rozdział, od 23. W owym czasie powstała niemała wrzawa z powodu drogi pańskiej, albowiem pewien złotnik imieniem Demetriusz, który wyrabiał srebrne świątynki Artemidy i zapewniał rzemieślnikom niemały zarobek, zebrał ich oraz robotników podobnego rzemiosła i rzekł: mężowie, wiecie, że z tego rzemiosła mamy nasz dobrobyt. Widzicie też i słuchacie, że też Paweł nie tylko w Efezie, lecz nieomal w całej Azji namówił i zjednał sobie wiele ludzi, mówiąc, że nie są bogami ci, którzy są rękami zrobieni. Zagraża nam wtedy niebezpieczeństwo, że nie tylko nasz zawód pójdzie w poniewierkę, lecz również świątynia wielkiej bogini Artemidy będzie poczytana za nic i że ta, którą czci cała Azja, i świat cały może być odarta z majestatu i tak dalej. Ale widzimy, jaka jest sytuacja, że faktycznie ta mała sekta tak zwana zaczęła przybierać na wadze. I wszyscy dookoła zaczęli widzieć w tym jakieś zagrożenie. Akurat ta sytuacja opisuje, że byli ludzie, rzemieślnicy, którzy zarabiali w jakiś sposób na życie, sprzedawając świątynki i inne rzeczy pogańskiej bogini. I tutaj apostoł Paweł, który zaczął tłumaczyć, że tak naprawdę ten albo to coś, co jest zrobione rękami ludzkimi, nie jest Bogiem i nie można temu oddawać cześć. I oni widzieli w tym zagrożenie, dlatego że wszyscy inni zaczęli słuchać i takim czynem ci ludzie, którzy na tym zarabiali, by stracili cały swój dobytek. Czyli widzimy, że tutaj i elity religijne, elity polityczne i też zwykli ludzie widzieli w tym zagrożenie. Dlatego, że ta nauka jest nauką od Boga. To jest coś, co mówił człowiek, ale za czym stała boska moc i boskie działanie. I tak samo jak w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie, Bóg zawsze się przyznawał do tego, co mówi Jego Słowo. I dlatego apostoł Paweł, mimo że był w więzieniu, mimo że był więziony, ludzie, bracia, którzy wcześniej się bali, wiedzieli, że Bóg go chroni. Wiedzieli, że Bóg prowadzi go i wiedzieli, że on teraz miał dostęp do tego, żeby głosić Ewangelię innym, że inni ludzie zaczęli widzieć, że apostoł Paweł niezwykłym przestępcą, szanowali go za tym, za to, jaki jest. I widzieli boskie w tym działanie. I dlatego ta sytuacja nie przestraszyła tych ludzi, tylko oni widzieli, że Bóg chroni Pawła, że Bóg prowadzi Pawła. I w tym byli jeszcze bardziej przekonani, że to jest od Boga, że oni mogą bardziej gorliwie głosić Ewangelię. Czyli apostoł Paweł właśnie powiedział, że ta cała sytuacja, że on jest w tym więzieniu, tak naprawdę nie martwi go, tylko go raduje. Dlatego, że znajdując się tam, on dociera do innych ludzi i nawet ci bracia, którzy wcześniej bali się głosić Ewangelię w otwarty sposób, teraz robią to w sposób bardzo gorliwy. Dalej czytamy od 15. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory, inni natomiast w dobrej myśli. Jedni z miłości wiedzą, że jestem tu, aby bronić Ewangelii, drudzy zaś głoszą Chrystusa z kłótliwości, nieszczerze, sądzą, że wzmogą przez to ucisk więzów moich. Kolejny ciekawy fragment, gdzie czytamy, że były dwie grupy osób, które w jakiś sposób reagowały na głoszenie apostoła Pawła i na jego sytuację. Pytanie do was. Czy ta pierwsza grupa osób, o której mówi apostoł Paweł, o tym, że oni głosili z zazdrości i przekory, czy to byli ludzie wierzący źle, czy to byli ludzie, którzy głoszą niedobrą naukę? Nie. To byli bracia, którzy głosili właściwą naukę. Ale apostoł Paweł podkreśla, że zły był ich motyw. I teraz znowu zadałem sobie pytanie, jak to może być, że człowiek może głosić coś, co jest dobre i zdrowe, ale mieć zły motyw. I jest to bardzo możliwe. Ostatnio był bardzo głośny, bardzo głośna sytuacja w Stanach. Akurat moi przyjaciele o tym słyszą bardzo często. Była dosyć głośna sytuacja i chodzi o to, że pewien bardzo znany pastor i bardzo znany kaznodzieja w Stanach, który nawet w tym roku był na Shepherd i słyszałem, że miał jedno z najlepszych kazań, po tym przyznał się, że on wielu lat zdradza swoją żonę. I jest to bardzo głośna sprawa teraz, dlatego że to nie jest jakiś tam pastor w małym zborze, to jest bardzo znana osobowość i znana postać. I jest sporo artykułów teraz na ten temat i ostatnio właśnie w mojej szkole biblijnej, na której jestem, żeśmy rozważali tą całą sytuację i ktoś zadał pytanie, jak to jest możliwe, że on wygłosił tak piękne kazanie na tym Shepherd's, ale żyjąc w taki sposób, cały czas żyjąc w grzechu. I jest to, musimy zrozumieć, że nawet Jezus Chrystus mówił w Ewangelii Mateusza 23 rozdział, kiedy mówił do ludzi, że słuchajcie tego, co mówią faryzeusze, dlatego że oni mówią dobre rzeczy, ale nie postępujcie tak, jak oni żyją, dlatego że oni mówią, ale nie postępują. I dokładnie taka sytuacja jest tutaj, że jest to możliwe, że człowiek może głosić zdrową Ewangelię, że człowiek może mówić dobre rzeczy, takie, które są zapisane w Biblii. Człowiek może mówić to, co Bóg mówi, że jest dobre, ale jego osobiste życie tego nie pokazuje. Że to są ludzie, którzy dobrze mówią, ale nie żyją tym, co głoszą. I dlatego apostoł Paweł też mówi o tym, że jest grupa braci, która głosi Ewangelię, zdrową naukę, ale ma zły motyw. I ciekawe jest to, jakich słów on tutaj używa. Mówi o zazdrości, tak? Że oni głoszą to zazdrości. Czym jest zazdrość? Właśnie to słowo, które jest tutaj użyte jako zazdrość. Jest to pragnienie pozbawić innych tego, co należy się do nich według prawa. Pragnienie, by tego nie posiadali, albo posiadali w mniejszym stopniu. To oznacza zazdrość, czyli znowu musimy spojrzeć na to w bardzo prosty, ludzki sposób. Wyobraźcie sobie kościół, grupę kościołów, zgromadzenie kościołów. Są ludzie, którzy mają jakiś status. Są ludzie, którzy są szanowani. Są ludzie, którzy zajmują pierwsze miejsce. Są ludzie, do których wszyscy podchodzą, którzy mają autorytet, które mają szacunek innych. mają reputację. Wszyscy ich lubią. Wszyscy się chcą z nimi przywitać, spędzić czas. I nagle pojawia się apostoł Paweł, który jest inny. Który jest całkowicie skupiony na Chrystusie, który jest całkowicie skupiony na Ewangelii, który jest bardzo skromnym, pokornym człowiekiem, który nie szuka chwały swojej, który nie żyje dla swoich ambicji, który jest całkowicie skupiony na Ewangelii i Bóg zaczyna działać w jego życiu. Dookoła Pawła Bóg czyni niesamowite rzeczy. Zbory powstają, ludzie się nawracają. Ludzie, którzy nie są związani z religią, szanują Pawła z tego powodu, jaki jest, jaką ma postawę do innych. Nawet pamiętacie, kiedy on mówił do elit politycznych o tym, że ci bogowie, w Dziejach Apostolskich, fragment, chyba 19 rozdział, że to, w kogo oni wierzą, nieznany Bóg, że to nie jest prawdziwy Bóg i mówi, zwiastuje Ewangelię, on mówi z szacunkiem, tak? On mówi, że wy jesteście ludźmi bardzo religijnymi, pobożnymi. Czyli on nie przychodzi i nie mówi, że wy jesteście nic nie warci, dlatego że wasza religia jest fałszywa. On zawsze przychodzi do ludzi z szacunkiem. On zawsze przychodzi pokornie, zawsze przychodzi skromnie. I ludzie to rozumieją. I dlatego apostoł Paweł był bardzo lubiany. I ludzie wiedzieli, że to jest człowiek Boży. I stąd ta grupa osób była zazdrosna. Zazdrosna o to, co Bóg czyni w jego życiu. Zazdrosna o jego zdolności. Zazdrosna o to, jak inni ludzie lubili apostoła Pawła. O przychylność wszystkich do apostoła Pawła. Stąd oni głosili Ewangelię ze złych motywów. Głosili Ewangelię po to, żeby było coraz głośniej na ten temat, myśląc, że ci, co trzymają apostoła Pawła w więzieniu, będą jeszcze bardziej go gnębić, będą go mu bardziej dokuczać. Ale oczywiście Bóg tą całą sytuację odwraca w drugą stronę. Więc jest to możliwe, kiedy ludzie mówią dobre rzeczy, mając złe nastawienie w swoim sercu. I jest bardzo dużo przykładów czegoś takiego. Dalej apostoł Paweł mówi, że niektórzy głosili w dobrej myśli. Czyli to jest kontrast. I to byli ludzie, których on nie znał. Czyli on się znajdował w Rzymie, to nie są zbory, z którymi on wtedy miał jeszcze styczność i nie wszyscy go znali, ale bracia, którzy mieli dobry motyw, bracia, którzy rozumieli, co robi apostoł Paweł, po co on jest w tym więzieniu, dla kogo cierpi i dla kogo więźniem jest, oni się cieszyli i oni jeszcze bardziej gorliwie głosili Ewangelię, nie zazdrości, tak jak tamci, ale właśnie dlatego, że byli tak jakby połączeni tą myślą, spójną myślą z apostołem Pawłem. Czyli ich motyw był dobry. Oni głosili dlatego, że lubili Jezusa Chrystusa i chcieli coraz bardziej pokazać swoją wiarę. Więc apostoł Paweł tutaj te trzy wersety tłumaczy, że dwie reakcje. Jedni głosili dlatego, że chcieli mu dokuczyć i mieli zły motyw, a drudzy byli pobudzeni tym, co robi apostoł Paweł i byli przychylni i byli prawdziwymi braćmi, którzy mieli spójność z nim i wtedy głosili Ewangelię z dobrych motywów. I teraz 18 werset. Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany. Czy obłudnie, czy szczerze, z tego się raduję i radować będę. I to jest naprawdę niesamowity werset, który pokazuje całe serce apostoła Pawła. Czyli na początku żeśmy zrozumieli, w jakich okolicznościach on jest. Z drugiej strony widzimy, że nawet ci, co są w kościele i nawet ci, co głoszą Ewangelię, mogą to robić ze złych motywów, po to, żeby jemu dokuczyć. Czyli on ma przeciwników w świecie pogan, on ma przeciwników w świecie chrześcijan, i wie, że są ludzie, którzy głoszą Ewangelię w zły sposób, ale jaka jest jego reakcja? Jaka jest jego reakcja? Jest mu to obojętne, dlatego że nie on jest w centrum. I widzimy, że on jest tak skupiony na Jezusie Chrystusie, że ktokolwiek by głosił, w jakikolwiek sposób by głosił, on temu się raduje. To był dla mnie najważniejszy werset i najlepszy przykład, dlatego że po pierwsze, apostoł Paweł pokazuje, że najważniejszą rzeczą jest Boże Słowo. Nie on, nie ktoś inny z apostołów, nie ktoś inny z braci, którzy głosi, tylko Boże Słowo. Sam fakt, że Boże Słowo jest głoszone. I jeżeli Boże Słowo jest głoszone, nawet ze złych motywów, to ono wykonuje owoc. To Słowo wykonuje owoc. W Izajasza, księdze Izajasza, 55 rozdział, 10-11 wersety czytamy. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemi i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust, nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Widzimy, że apostoł Paweł bardzo dobrze to rozumiał, że nawet jeżeli człowiek, który ma zły motyw, nawet jeżeli ktoś, kto chce mu dokuczyć, ale głosi Boże Słowo, on się raduje, dlatego że Boże Słowo zrobi to, w jakim celu Bóg to słowo stworzył i wysłał do człowieka. Ono da swój owoc. Jeden kaznodzieja szkocki z XIX wieku powiedział takie słowa. Bezcenna wartość jest zawarta w Ewangelii, nie w tym, kto ją głosi, i w jej ekspozycji, a nie w tym, kto ekspozycję przeprowadza. I dokładnie takie rozumowanie miał apostoł Paweł. Widzimy też, że żadne okoliczności nie są w stanie zaburzyć wewnętrzny pokój i radość i zadowolenie i szczęście apostoła Pawła. I to jest niesamowite. My żyjemy w świecie, gdzie ludzie są skupieni na radości, która jest oparta o rzeczy materialne. Radości, która jest oparta o rzeczy materialne, doczesne, relacje z innymi ludźmi. I dlatego ta radość jest bardzo chwiejna. Dlatego, że człowiek może się cieszyć, bo coś dostał, ale skoro to jest doczesne, to może zaraz zniknąć. Człowiek może się cieszyć, że ma dobre zdrowie, ale za chwilę go straci. Człowiek może mieć przyjaciół, których może stracić. Człowiek może mieć rodzinę, może nie mieć. Ale widzimy, że apostoł Paweł, on abstrahował zupełnie od tych wszystkich rzeczy doczesnych. One go cieszyły. Cieszyło go to, że Bóg działa w ludziach wierzących. Że Bóg rozpoczął dobre dzieło, o którym czytaliśmy na początku, to był pierwszy nasz fragment, że ten, kto rozpoczął dobre dzieło, doprowadzi aż do dnia Jezusa Chrystusa. Czyli znowu widzimy, że on nie cieszył się z tego, że ludzie coś robią, tylko się cieszył z tego, że Bóg w nich coś robi. I dlatego, skoro centrum jego radości, tym wszystkim, na czym jego radość jest oparta, jest Jezus Chrystus, Ewangelia, głoszenie Bożego Słowa i Boże dzieło, to widzimy, że najgorsze okoliczności, najtrudniejsze okoliczności nie mogą tej radości zabrać. Bo w jaki sposób, będąc w więzieniu, ktoś by myślał, że to jest bardzo niesprzyjająca rzecz, to są bardzo niesprzyjające okoliczności. Ale apostoł Paweł patrzył na to w inny sposób. Mówi, że wcześniej nie miałem styczności z tymi ludźmi, teraz mam. Teraz mogę głosić im Ewangelię, mogę być osobistym świadectwem. Oni mogą zobaczyć, co to oznacza żyć Chrystusem w tych trudnych okolicznościach. Tak samo, jeżeli ktoś przychodzi straszną chorobę, jakąś utratę, śmierć, różne rzeczy w swoim życiu, on może w tych okolicznościach być większym świadectwem dla Chrystusa niż człowiek, który ma dostatek, dobrobyt i wszystko mu się układa w jego codziennym życiu. I dlatego właśnie dla mnie to była największa nauka tego fragmentu i najważniejsza rzecz, która pokazuje charakter apostoła Pawła. Jeżeli Chrystus, jeżeli Jego Ewangelia są w centrum naszego życia, jeżeli nasza radość jest oparta o Ewangelię, nie ma takiej mocy, nie ma siły, która może tą radość zabrać. Amen.